Etyka osobista, emancypacja przez sztukę i technikę. Wstęp metodologiczny do książki Marii Kostyszak pod tytułem Etyka osobista. O przemieniającym potencjale sztuki i techniki jest czymś więcej niż tylko technicznym wprowadzeniem. To zarazem manifest filozoficzny i mapa, na której autorka rozpisuje swoje ścieżki myślenia o podmiotowości, sztuce i technice. Nie jest to propozycja konkretnej metody badawczej w pozytywistycznym sensie. To raczej zaproszenie do sposobu myślenia o świecie, w którym refleksja etyczna nie unosi się ponad materią życia, ale jest z nią nierozerwalnie spleciona. Czerpiąc z filozofii różnicy, dekonstrukcji oraz postkonstruktywizmu, metodologia ta nie dąży do obiektywnej prawdy. Jej celem jest uruchomienie procesu emancypacji. Pozwala on zindywidualizowanej podmiotowości wyłonić się z gęstwiny kulturowych narracji, materialnych relacji i estetycznych oddziaływań. Centralnym założeniem jest tu głębokie przekonanie, że klasyczna etyka ufundowana na uniwersalnych normach i żelaznej logice nie jest w stanie uchwycić złożoności współczesnego doświadczenia moralnego. Właśnie dlatego Kostyszak odwraca się od niej ku myślicielom, którzy podjęli się śmiałej krytyki fundamentów zachodniej racjonalności. Deleuze, Derrida, Foucault, Heidegger, Nancy i Latour tworzą tu panteon przewodników po alternatywnych szlakach myślenia. Prowadzą one nie przez systematyczność i normy, lecz przez różnice, nieciągłość, afektywność i splątanie z tym, co więcej niż ludzkie. Wspólnym mianownikiem tej tradycji jest zakwestionowanie uprzywilejowanej pozycji rozumu jako jedynego narzędzia poznania. Pojawia się postulat, by wyobraźnia, cielesność, emocje i doświadczenie estetyczne stały się pełnoprawnymi źródłami etycznej wiedzy. Autorka z filozofii różnicy czyni precyzyjne narzędzie do demontażu binarnych opozycji, które od wieków organizują nasze myślenie moralne: dobro i zło, dusza i ciało, jednostka i społeczeństwo. Idąc śladem Derridy, pokazuje, że podziały te są arbitralne, ich podtrzymywanie często służy utrwalaniu symbolicznej przemocy i wykluczenia. Foucaultowska genealogia, czyli metoda śledzenia historycznych narodzin pojęć, pozwala z kolei zdemaskować to, co bierzemy za naturalne w sferze moralności. Na przykład sposób traktowania niepełnosprawności okazuje się rezultatem historycznych uwarunkowań i relacji władzy. Deleuze i Guattari wzbogacają tę perspektywę o wymiar intensywności. Wskazują na potrzebę haptycznego, dotykowego przeżywania świata, które przekracza zdystansowany, wizualny reżim poznawczy nowoczesności. Dekonstrukcja, w ujęciu Heideggera i Nanciego, nie jest metodą niszczycielską, lecz afirmatywną. Nie rozbija struktur po to, by je zburzyć, ale by otworzyć je na możliwość bycia inaczej. Heideggerowska troska i głos przyjaciela wprowadzają do refleksji etycznej wymiar egzystencjalny. Podmiot nie tyle posługuje się zasadami, ile jest przez nie poruszany. Jest wezwany do odpowiedzialności przez świat. Świat, który nie jest jedynie zbiorem przedmiotów, lecz darem bycia. W tym podejściu autentyczna etyczność rodzi się nie w akcie chłodnej kalkulacji, lecz w medytacyjnej relacji z tym, co inne, kruche i wymykające się pojęciom. Sztuka, jako medium nieprzezroczyste i afektywne, staje się tu uprzywilejowaną formą takiego poznania. Współczesna refleksja humanistyczna konsekwentnie podważa mit człowieka rodzącego się wolnym. Przeciwnie. Wolność jest czymś, co się zdobywa. Stajemy się wolni poprzez subtelne, często niewidoczne procesy wyzwalania się z tego, co nas formuje, a jednocześnie więzi. W tej perspektywie Maria Kostyszak ukazuje sztukę jako swoiste laboratorium emancypacji. Nie chodzi tu o sztukę zaangażowaną w klasycznym sensie walczącą o prawa polityczne. Mowa o emancypacji radykalnej i głęboko osobistej. Dotyka ona samej struktury naszego bycia w świecie, naszych relacji z ciałem, językiem, wyobraźnią i techniką. Emancypacja przestaje być prostym uwolnieniem od obiektywnego ucisku. Staje się raczej procesem, który można określić jako rozszczelnienie tego, co uchodzi za oczywiste. Wyzwolenie polega na dekonstrukcji norm, stereotypów i logocentrycznych redukcji. Sztuka, jako narzędzie wyobraźni i afirmacji różnicy, staje się technologią bycia w świecie. To estetyka nieustannej transformacji. Sztuka uwalnia nas z wielu postaci zniewolenia, przede wszystkim z automatyzmu myślenia. Jest on skutkiem uwewnętrznionych stereotypów, które bezrefleksyjnie powielamy w języku i mediach. W świecie zdominowanym przez błyskawiczną informację sztuka przywraca przestrzeń dla narracji. tym samym przywraca miejsce dla myślenia refleksyjnego, wcielonego i przeżywanego. Jednym z kluczowych celów tej emancypacji jest wyjście z tyranii logocentryzmu. To głęboko zakorzenione przekonanie, że całe nasze poznanie ma charakter wyłącznie racjonalno-językowy. Zachodnia filozofia, od Platona i Kartezjusza, uprawomocniła ten paradygmat. Spchnęła wyobraźnię, emocje i cielesność na peryferię. Kostyszak, idąc za Nietzschem czy Foucaultem, demaskuje tę ukrytą władzę. Emancypacja jest więc odzyskiwaniem innych sposobów obecności, zdarzeń somatycznych i afektywnych. Inną formą zniewolenia jest dyktatura opinii publicznej. To tak zwana aksjologia zdroworozsądkowa, która mówi nam, co jest normalne i praktyczne. W istocie jest to subtelna forma cenzury, która wyklucza indywidualność i myślową herezję. Sztuka, zwłaszcza ta marginalna i niepokojąca, działa jak kontrpubliczność. Przypomina, że to, co osobliwe, bywa znacznie prawdziwsze niż to, co konsensualne. Wreszcie, sztuka wyzwala z alienacji i samotności. W świecie ustandaryzowanych relacji cyfrowych przywraca ona gest bliskości, dotyk, obecność i czas poświęcony drugiemu człowiekowi. Twórcy tacy jak Marina Abramowicz czy Krzysztof Kieślowski nie tyle tworzą dzieła, ile powołują do życia sytuacje etyczne. Kiedy filozofia spotyka sztukę, nie chodzi o powierzchowną estetyzację. Chodzi o ucieleśnienie refleksji, o nadanie jej faktury, zapachu i ciężaru. W tym spotkaniu pojawia się figura wyobraźni jako kluczowe medium etyczne. Jest ona metodą deprogramowania naszych społecznych automatyzmów. Etyka, która nie potrafi sobie wyobrazić innego świata, staje się bezsilna wobec rzeczywistości przeładowanej danymi, lecz pozbawionej sensu. Współczesne rozumienie etyczności w filozofii techniki zrzuca starą skórę. Oddala się od modelu, który traktował etykę jako system hamulców. Zbiór zakazów mających temperować technikę. Dawna etyka techniki była przede wszystkim etyką odpowiedzialności, definiowaną przez strach przed katastrofą ekologiczną czy totalitaryzmem. Dziś jednak chodzi o coś zupełnie innego. Etyczność to nie tyle mieć rację w obliczu technicznej dominacji, co być w relacji. Etyka nie tyle rozstrzyga, co negocjuje. Ta fundamentalna zmiana rodzi etykę stawania się. To postawa dynamiczna, usieciowioną i ucieleśniona. Opiera się na empatii, a nie na hegemonii abstrakcyjnego rozumu. Etyka wydarza się w technice i poprzez nią. Przestajemy pojmować technologię jako zewnętrzne narzędzie. Zaczynamy ją traktować jako modus istnienia. Siłę współtworzącą naszą ludzką kondycję. Postkonstruktywizm Bruna Latoura wzmacnia ten zwrot ku sieciowości. Zamiast redukować rzeczywistość do konstrukcji społecznych, Latour proponuje teorię aktora sieci. Ukazuje ona świat jako dynamiczny splot relacji między ludźmi i rzeczami, podmiotami i artefaktami. Etyka przestaje być zbiorem zasad. Staje się sposobem bycia, który wymaga nieustannej uwagi na wpływ naszych działań na całą tę sieć powiązań. Dlatego laturowska etyka dalekiego zasięgu i ekologia polityczna doskonale wpisują się w projekt Kostyszak. To etyka odpowiedzialności planetarnej, przekraczająca antropocentryczne ograniczenia. Etyczność staje się funkcją zdolności do rozszerzenia pola odpowiedzialności na rzeczy, na materię techniczną i na przyszłość. Teoria aktora sieci wychodzi poza schematy rozum i ciało czy kultura i technika. Zamiast jednego moralnego centrum, proponuje moralność rozproszoną i wielogłosową. W tej sieci każdy aktor, także techniczny czy środowiskowy, współtworzy moralną architekturę świata. Aby słowo etyczność zachowało sens, myśl techniczna musi porzucić chłód uniwersalnych imperatywów. Potrzebuje etyki bliskich relacji. W tym nurcie wyłaniają się dwa modele pedagogiczne. Pierwszym jest pedagogika bliskości, którą rozwija Wiola Ostasiewicz. Dla niej człowiek jest tworzywem równie szlachetnym co glina. Jej działania przypominają, że czułość nie jest słabością, lecz precyzyjną metodą pracy nad sobą. Kluczowa jest tu zasada wzajemności. Ostasiewicz przywraca godność cielesności, mówiąc o rozumieniu brzucha jako o intuicji poprzedzającej chłodną kalkulację rozumu. Drugim modelem jest pedagogika zaangażowania Katarzyny Kuczyńskiej. Tworzy ona model oparty na ekonomii ocalania. Polega ona na odzyskiwaniu dziedzictwa kultury, by stało się ono narzędziem emancypacji. Poprzez gry filozoficzne i miejskie interwencje Kuczyńska uczy, że myślenie nie jest luksusem, lecz warunkiem odpowiedzialnego życia. W obu przypadkach etyczność polega na zaangażowaniu, które przekracza dystans. To obecność, która nie jest kolonizacją, lecz współodczuwaniem. Ekofeminizm splata wrażliwość ekologiczną z krytyką patriarchalnych struktur, które wprzęgły technikę w służbę eksploatacji. proponuje przesunięcie akcentów z zimnej logiki kontroli na etykę troski. W centrum pojawia się ciało. Nie jest ono już tylko nośnikiem popędu. Staje się miejscem naszej relacyjnej, kruchej obecności w świecie. To właśnie ciało, z doświadczeniem bólu i wrażliwości, zostaje systematycznie wyparte z jałowych debat o efektywności technologicznej. Myślicielki takie jak Sarah Radick przypominają, że wojna to nie bilans strategiczny, lecz nieodwracalne zniszczenie konkretnych istnień. Gdy przemoc awansuje do rangi głównej waluty politycznej, potrzebujemy panoramicznego pacyfizmu. To koncepcja, która nie jest ucieczką w naiwną utopię. To wyzwanie rzucone całej logice militarnego porządku świata. Panoramiczny pacyfizm bada, co w naszych strukturach poznawczych trzeba przekształcić, by wojna przestała być postrzegana jako naturalna opcja. Dlaczego historia jest opowiadana językiem bitew, a nie językiem życzliwości? Dlaczego pokój jawi się jako nudny stan pomiędzy wojnami? Pacyfizm kwestionuje te fundamenty. Dowodzi, że zaufanie i troska to najbardziej zaawansowane formy organizacji życia. Bertrand Russell, Virginia Woolf i Swietłana Aleksijewicz nadają tej idei ciało. Russell pokazał, że pacyfizm może być wyborem czystego rozumu. Dla niego wojna była błędem epistemologicznym. Virginia Woolf w pracy pod tytułem Trzy Gwinee odrzuciła wojenne metaopowieści jako domenę męskiej mitologii. Pokazała, że przemoc zaczyna się w strukturach wychowania i hierarchiach edukacji. Swietłana Aleksijewicz idzie jeszcze dalej. Diagnozuje wojnę jako chorobę egzystencjalną. Tworzy polifoniczne monologi bólu, które zrywają z estetyką heroizmu. Przykłady twórców analizowanych przez Marię Kostyszak unaoczniają, jak sztuka staje się laboratorium filozofii stosowanej. Krzysztof Kieślowski ucieleśniał dylematy moralne w gęstwinie konkretnych sytuacji. Przywraca uwagę pojedynczej decyzji. Elżbieta Jabłońska zadawała pytanie, czy twój umysł jest pełen dobroci? To wywoływało rezonans, który nie potrzebował odpowiedzi. Wystarczała gotowość, by się zatrzymać. Sztuka przekształca nasze pojęcie techniki. Jeśli technika bywa formą alienacji, może stać się również narzędziem scalania. Powraca wtedy do greckiego rozumienia techne, jako wprowadzania prawdy w piękno. Interdyscyplinarność staje się cnotą poznawczą, którą należy pielęgnować niczym sztukę gościnności. Etyka, która rezygnuje z wyobraźni, staje się bezsilna. Wreszcie techne, pierwotna forma sztuki i rzemiosła, odzyskuje swą etyczną moc otwierania bytu. Staje się sprawcza, nie poprzez narzucanie nakazu, lecz poprzez subtelne odsłonięcie nowych możliwości.